Słuchajcie, zaczynamy dzisiaj kolejną lekcję z Listu do Rzymian, z rozdziału 14. Co pamiętacie z ostatniej lekcji?
Jest ojcem dla tych, których przyjął na podstawie wiary i z Żydów i z Bogiem.
Tak, Żydów i z Bogiem przyjął.
Określa zasady tego, co jest właściwe.
Słucham?
Bóg określa zasady tego, co jest właściwe.
Tak.
Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Tak więc powinniśmy dążyć do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu.
Czyli komu służymy?
Panu Jezusowi.
Czyli Bogu.
Służymy Bogu. Trójjedynemu. A Pan Jezus jest drugą osobą trójjedynego Boga. Słucham?
Służymy Bogu.
Tak. Służymy Bogu. Słuchajcie, teraz przeczytajmy sobie ten 14 rozdział jeszcze raz. Czy ktoś chciałby przeczytać? Proszę.
A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jarzyny. Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął. Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane: jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dlatego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste. Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc wasze dobro nie będzie bluźnione. Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi. Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Z powodu pokarmu nie niszczy dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża gorszy albo słabnie. Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre. Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie jest wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem.
Okay. Mamy tutaj fragment. W którym pojawia się kwestia sporna. Tak to się nazywa. Kwestia sporna. I co jest tą kwestią sporną?
Jedzenie, dieta.
I święta.
Jakieś święta i jakieś jedzenie. Mhm. I zgodnie z tym, co wystudiowaliśmy już tydzień temu, czy jesz, czy nie jesz, to tym swoim czynem nie jesz, wielbisz Pana, jesz, wielbisz Pana. Świętujesz, wielbisz Pana, nie świętujesz, wielbisz Pana. Czyli na oba sposoby można Pana czcić. Tak? Tylko ważne, żeby robić to z przekonaniem. I dotyczy to kogo?
Żydów i pogan.
Wierzących.
Wierzących.
I Żydów, i pogan. Tak? Bo list do Rzymian mówi o wzajemnych relacjach między wierzącymi z Żydów i z pogan. Bo jest tam specyficzna sytuacja, prawda? Więc o jaką kwestię sporną chodzi i co jest najważniejsze w tym wszystkim? Jak można tą kwestię sporną co zrobić, żeby kwestia sporna nie była powodem do poróżnienia się między wierzącymi, o których tutaj jest mowa? Paweł daje rozwiązanie, tak? Więc chciałem, żebyśmy się dzisiaj zastanowili nad tym, co to za święta i co to za jedzenie. Mamy do czynienia z kim? Z wierzącymi z pogan, którzy zanim się nawrócili, to co robili?
Czcili bożki.
Czcili bożki. Paweł w liście do Koryntian co pisze? Pamiętacie? Ofiarowanego bożkom, tak? Że ten, kto nie jest przekonany albo zobaczy ciebie jedzącego, tak? To może być zgorszony. Czyli zanim stali się wierzący, to uczestniczyli w takich ucztach na cześć bożkom pogańskim, jedli te rzeczy ofiarowane tym bożkom, tak? Świętowali święta pogańskie, tak? I to był ich taki, no, standard. Oni w ten sposób kultywowali swoje życie duchowe. Prawda? Czy w jakimkolwiek momencie, czy jakiś fragment ze Słowa Bożego od pierwszej Mojżeszowej, od Księgi Rodzaju, od pierwszego wersetu do tego momentu, bądź do Apokalipsy, kojarzy wam się jakiś fragment, w którym by Bóg kogokolwiek pochwalił za takie postępowanie? Nawet jeśli robił to nieświadomie.
Nie, no nie.
Kojarzycie taki moment? Czy ktoś na Skype'ie kojarzy taki fragment z Pisma Świętego, gdzie Bóg pochwalił nieświadome oddawanie czci bożkom i powiedział: okej, cieszę się z tego powodu. Kojarzycie? Więc zastanówmy się. Wierzący z pogan nawracają się, ale nie wiedząc, co jest jeszcze dobre i złe, dalej oddają cześć tym bożkom, jedzą te ofiary, Tak, modlą się do Asztarty, ale wierzą, że to dla Boga robią. I Panu się to podoba, bo on ma przekonanie, że to jest dobro. On jeszcze nie rozumie, jest niedojrzały w wierze. Czy taka opcja jest możliwa według Was w świetle Słowa Bożego?
Nie.
Czyli opcje, że te święta to są święta pogańskie, i te jedzenie to są rzeczy ofiarowane bożkom, można przyjąć czy odrzucić?
Odrzucić. Nie bardzo pasuje.
Więc odrzucamy. To nie pasuje po prostu, tak? Wam też nie pasuje, bo mi nie pasuje. Czy wam pasuje, czy nie?
Nie.
Ewa cytuje tutaj pierwszy Tesaloniczan. Tak, tam jest chodzi o to, że oni się odwrócili od bożków do Boga żywego, aby oddawać cześć Bogu żywemu. Więc czy to będzie świadome, czy nieświadome czczenie innych bożków, to nie może się to Bogu podobać. Bóg może cierpliwie na to spojrzeć, tak? Czekać, aż ten człowiek wszystko zobaczy, ale nie można powiedzieć, tak jak pisze Paweł, że czy jesz, czy nie jesz, dziękujesz Bogu i chwała Bogu, jest wszystko ok i Panu się to podoba, bo to na chwałę Bożą robisz.
No to akurat nie robię.
Możemy to odrzucić, tak? Taką opcję, prawda? Że nie chodzi o święta pogańskie i nie chodzi o ofiary pogańskie. Ponieważ Bóg nigdy i nigdzie, ja też tak uważam, nigdy i nigdzie w żadnym miejscu Słowa Bożego nie pochwalił kogoś za takie postępowanie. Ja przynajmniej sobie nie przypominam, żeby to znalazło upodobanie w oczach Boga. Bo czytamy w tym fragmencie tutaj, kto przestrzega dnia, Panu przestrzega, a kto nie przestrzega, też Panu nie przestrzega. Czyli on to robi dla Pana. Tego Pana. Boga, Abrahama, Izaaka, Izraela. Czyli według was możemy te święta pogańskie odrzucić. One tu nie mają racji bytu. Jakaś dieta pogańska też nie ma racji bytu, bo ona była robiona na cześć czyją? Bożków. Bożków. To Bóg traktował jako, u Żydów traktował to jako zdradę, jak w małżeństwie, cudzołóstwo wręcz to nazywał. Natomiast u pogan wymagał, żeby oni się odwrócili od bożków, a zwrócili się ku Bogu żywemu i prawdziwemu, żeby jemu oddawać cześć, a bożki zostawić z boku. I nawet jeśli nie wszyscy wierzący robili to od razu, bo też pewna dojrzałość duchowa następowała z czasem, o tyle Bóg mógł cierpliwie do tego podchodzić, ale nigdy nie odbierał tego jako sobie chwały, tak? Nie czytamy o tym, przynajmniej ja nie czytam w Słowie Bożym, dlatego pytam was, czy wam się taki fragment przypomina. Więc zgadzamy się, rozumiem, z tym, że te kwestie, taką interpretację możemy odrzucić. O ile takie sytuacje mogły mieć miejsce, że wierzący po nawróceniu jeszcze pewne praktyki pogańskie uprawiali, o tyle nie możemy powiedzieć w świetle Słowa Bożego, że one się Bogu podobały, że oni to robili dla Pana i Pan to akceptował, tak? Bo jedno trzeba wykluczyć, tak? No niekoniecznie musiało być tak, że od razu wszystko wiedzieli. Ale jest druga opcja, ponieważ mamy tutaj również wierzących Żydów, tak? Którzy zanim się nawrócili, to co robili? Czemu powinni byli być posłuszni? Kto dał prawo Mojżeszowi? Co się Bogu podobało przez wiele, wiele lat?
Przestrzeganie
prawa, które Bóg nadał na Synaju. Bo ono było wyrazem posłuszeństwa Bogu. I Bóg bardzo często nawoływał przez apostołów, proroków, tak, przez swoich sług, żeby ci, którzy powinni być posłuszni temu prawu, a nie byli, stali się znowu posłuszni, żeby się zwrócili znowu do Boga. Więc skoro mamy tutaj wierzących z Żydów i mamy tutaj święta, szabaty, nowie i jedzenie, to czy wydaje wam się możliwe, że może chodzić właśnie o dietę i święta żydowskie?
Najprawdopodobniej. No to wygląda.
Tu jest łatwiej, ponieważ czy świętujesz, tak? Czy nie świętujesz, bo
wiesz, że nie musisz, ale nie jesteś pewny na przykład, czyli jedna i druga opcja wolności, bo mówimy o nowym przymierzu, jest w jakiś sposób wytłumaczalna. Mhm. Czyli jeśli ktoś świętuje, to okej. Okay. Pytanie, czy jak nie świętuje, to się może Bogu podobać. Ale jeżeli świętuje, to okej, okay, tak? Tu nie ma problemu, jeśli on zachowuje dietę i świętuje, że to się Bogu nie podoba. No bo Bóg przez wiele, wiele lat, tak, od momentu nadania prawa na Synaju, Bóg wręcz wymagał tego. Więc ktoś, kto to robi, nie może stwierdzić, że to się Bogu nie podoba. Pomijamy motywację i zastanowić się trzeba, czy nie obchodzenie tych świąt też się może Bogu podobać, czy nie?
Może.
Skąd wiesz?
No ponieważ Chrystus przyszedł po to, żeby wolność, tak?
Tak, od czego dać wolność?
W nim jest zbawienie, tak?
Ale od czego dać wolność?
To właśnie od grzechu i od tego, co było.
A gdzie jest napisane, że przyszedł dać wolność od tego, co było jeszcze dane? Gdzie jest taki fragment? No to jak nie jest, to tam, jak nie jest napisane, to jak pismo milczy, to my też milczymy.
No tak.
Chyba, że jest. Więc trzymajmy się tego, co jest napisane. A jest napisane, że Chrystus przyniósł wyzwolenie z grzechu.
No tak.
Tak?
Tak.
Prawo nie było w stanie wyzwolić z grzechu? A Chrystus przyniósł wyzwolenie grzechu i dlatego wyzwolił nas z niewoli prawa. Ponieważ nas nie, ale Żydów tak. Dlaczego? Bo Żydzi chcieli utrzymać usprawiedliwienie przez prawo i byli w niewoli, bo nie byli w stanie tego zrobić. Nie, że prawo było złe, tylko że oni nie byli w stanie z powodu swojej natury grzesznej. I Chrystus wyzwolił z prawa w sensie, że dał usprawiedliwienie poza prawem. Ale tylko tak. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy nie mówili więcej niż mówi Słowo Boże. Ale chodzi o to, i Ewa pyta, tych świąt nie przestrzegali poganie. Tak, bo poganie do momentu nawrócenia nie mieli obowiązku, ani często przez to, w co wierzyli, nie mieli ani styczności z tymi świętami, ani ich nie świętowali w ogóle. Nie mieli takiego obowiązku. I po nawróceniu, jak przypominamy sobie Dzieje Apostolskie, to też nikim nie nakazywał obchodzenia świąt żydowskich i diety, tylko wręcz nakazano im, żeby się powstrzymać od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Te trzy rzeczy. Dobrze zrobicie, jeśli będziecie je czynili. Więc czy zgodzicie się, że możliwe jest, że chodzi tutaj o prawo nadane na Synaju? I zasady diety i świąt nadane na Synaju, warto rozważyć tą opcję, czy nie?
Logicznie.
Czy macie jeszcze jakieś możliwości świąt i diety oprócz tego, które by trzymały się kontekstu listu do Rzymian? Bo poruszyliśmy święta i dietę pogańską, tak? Poruszyliśmy święta i dietę żydowską. Wykluczyliśmy jedną. Uwiarygodniliśmy, że warto rozważyć drugą, tak? Warto rozważyć tą żydowską. Ale czy znana wam jest jeszcze w świetle Słowa Bożego inna forma diety i świąt? O jakie inne jeszcze diety i święta może chodzić? Czy wam się coś kojarzy?
No, w tym momencie, w tekście sprzed 2000 lat, raczej nie chodzi o to, co pojawiło się później, prawda?
To znaczy
o typu Boże Narodzenie i tym podobne, tak? Choć niektórzy tak mogą sugerować, ale...
Ale wiesz co, Paweł, kwestia zdefiniowania, czym jest Boże Narodzenie tak naprawdę, zawsze można znaleźć jakieś miejsce, żeby je umiejscowić. W Prawie Mojżeszowym go nie znajdujemy. Więc w Biblii też go nie znajdujemy. Tak? Nie znajdujemy go w Biblii. A w Biblii jest wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystko czy nie wszystko?
Wszystko.
Wszystko, więc Słowo Boże wystarczy, żeby wierzący, czy żyje wtedy, czy dziś, czy będzie żył za 10 czy 20 lat, jeśli jeszcze Pan nie przyjdzie, Słowo Boże wystarczy mu w 100% w pełni, żeby dokonać swojego życia w wierze w Boga i wzrastać duchowo. Nie potrzeba żadnych dodatkowych informacji. Więc ja was pytam, bo nie chciałbym wam narzucać swojej opcji. prawda? Żebyście nie odebrali, że ja wam sugeruję jakąś kwestię i teraz wy chcecie czy nie chcecie, musicie ją przyjąć. Ja bym tak nie chciał, żeby było. Więc was pytam, czy jeszcze ktoś z was, czy tu, czy na Skype'ie, może wskazać jakieś inne święta lub diety, o którą może tutaj chodzić, którą warto by było rozważyć, bo możemy ją umocować w Słowie Bożym. Tak jak Paweł zaznaczył, Boże Narodzenie, Wielkanoc, no to jest jak gdyby odrębny temat. Natomiast absolutnie na pewno nie chodzi o to w liście do Rzymian. Zgodzicie się, czy nie? Czy wtedy już funkcjonowało Boże Narodzenie i Wielkanoc? Nie. No to wykluczamy tą kwestię z przyczyn oczywistych. Ale czy jeszcze coś wam się kojarzy? Ewa mówi nie. Skoro inni milczą, to znaczy też uważają, że nie. Bo jeśli ktoś mi powie, że tak, no to wtedy słuchamy tej osoby, która powie tak. Włączamy głośniki i słuchamy. Cisza. Rozumiem, że nikt takiego pomysłu nie ma. Okej. Okej. Dobrze. Więc rozważamy tą opcję z prawem i z przymierzem z Synaju, tak? I z prawem mojżeszowym, tak? Patrzymy, czy ono ma tu rację bytu, czy można je w jakiś sposób tutaj umieścić. Pierwsza rzecz, która nam pozwala to zrobić, to jest co? Jaka kwestia kontekstu pozwala nam zastosować to? Pierwsza, najważniejsza, która pochodzi z listu do Rzymian.
No to, że w kościele są zarówno Żydzi, jak i pogani.
Tak. Pierwsza rzecz to jest to, że w kościele i adresatami listu są wierzący Żydzi i pogani. To jest pierwszy argument, który pozwala nam przyjąć taką opcję, przyjąć taki wariant. Ponieważ mamy wierzących z Żydów, którzy zanim się nawrócili, przestrzegali prawa, a i kiedy się nawrócili, to też przestrzegali prawa. Piotr, kiedy już był nawrócony i nagle te prześcieradło przed nim się pojawiło, pamiętacie, w widzeniu, to mówił, panie, ja nigdy nieczystego nic nie jadłem. Do momentu, kiedy te prześcieradło nie stąpiło, mimo że był nawrócony, nie jadł nieczystych rzeczy. I nigdzie Bóg nie napisał, że źle robi.
Do końca był Żydem.
Paweł, będziemy sobie to jeszcze czytać, kiedy już był wiele, wiele lat nawrócony, mówi, święto chce spędzić w Jerozolimie, zielone święta. Czyli pięćdziesiątnicy chce spędzić w Jerozolimie. Paweł
obchodził
święta. Może nie wszystkie, bo jak poszedł na swoją misję, tak, to go parę lat nie było, nie był w stanie być w Jerozolimie, ale wiedział, że jak święto, to w Jerozolimie. Robił to zgodnie z prawem. Obchodził święta. I nigdzie nie pisze, że przez to był nieposłuszny Bogu. Ale jest pewna kwestia, którą Paweł tutaj omawia. Właśnie Paweł. Więc mamy podstawy, żeby rozważyć to w świetle prawa mojżeszowego, tak? Więc zróbmy sobie takie rubryczki dwie. Jedną lewą, bardzo małą, to będzie przymierze z Synaju. A drugą, taką prawie na całą kartkę, nowe przymierze. Słucham?
Jeszcze dzisiejszy temat możemy?
Ja zaraz powiem temat.
Dobra.
Czy na razie wszystko jest jasne i czy są jakieś kontrowersje, które należałoby poruszyć do tego momentu? Pytam wszystkich i na miejscu, i na Skype. Okay. Jurek pisze, że wszystko jasne, dobra. Madzia też, że wszystko jasne, dobrze. Więc temat lekcji jest taki, jak już pewnie wiecie, podejście do świąt żydowskich oraz czystych i nieczystych pokarmów. W przymierzu z Synaju i w Nowym Przymierzu. Podejście do świąt żydowskich oraz czystych i nieczystych pokarmów w przymierzu z Synaju i Nowym Przymierzu. Na podstawie 14 rozdziału listu do Rzymu. Bo ja planuję na podstawie tego rozdziału zrobić 3 lekcje. Jedną już mieliśmy, teraz druga. A trzecia, bo to jest taki ciąg, taka komu służymy. I teraz 2 lekcje pod takim wspólnym tytułem jako słudzy Boga. Jako słudzy Boga, czyli podejście do świąt. Czyli jako słudzy Boga, jak mamy podejść do tego, tak? Jako słudzy Boga, trzecia lekcja będzie, jak mamy podejść do wzajemnych relacji, jak mamy ominąć tak zwane rafy, wiecie, które mogą być problemem w relacjach między wierzącymi. Może one dla nas nie są aż takie tutaj istotne, ale mogą się przydać. Czyli możemy zaczynać, tak? Chciałbym, żebyśmy sobie przynajmniej fundamentalne rzeczy przypomnieli, podstawowe, dotyczące przymierza z Synaju. Zobaczmy sobie Księgę Kapłańską, 23 rozdział, 1 i 2 werset.
Dwudziesty trzeci
rozdział, 1 i 2 werset.
I Pan powiedział do Mojżesza: przemów do synów Izraela i powiedz im: uroczyste święta Pana, które będziecie ogłaszać jako święte zgromadzenia, one są moimi uroczystymi świętami. Przez 6 dni będziecie wykonywać pracę, ale 7 dzień będzie szabatem odpoczynku, świętem zgromadzenia. Nie będziecie wykonywać wtedy żadnej pracy. Jest to szabat Pana we wszystkich waszych domach.
Okej. Okay. Czyli czego się dowiadujemy z tego fragmentu?
Że Bóg ustanowił święta.
Słucham?
Że Bóg ogłosił
święta. Bóg ogłosił, ustanowił święta i powiedział, że to są dni dla Niego. Czyli jeśli Izraelita świętował te dni, to robił to
dla
Pana. Księga Powtórzonego Prawa, 16 rozdział, 16 werset. Księga Powtórzonego Prawa, 16 rozdział, 16 werset.
3 razy w roku wszyscy twoi mężczyźni pokażą się przed Panem twoim Bogiem w miejscu, które On wybierze. Na święto przaśników, na święto tygodni i na święto namiotów. A nikt nie pokaże się przed Panem z pustymi rękami.
Czyli co najmniej 3 razy w roku każdy Izraelita miał się pokazać przed Panem. Przed Panem, to znaczy tam, gdzie chwała Boża przebywała, czyli najpierw tam, gdzie stał namiot świadectwa, a potem tam, gdzie stała świątynia. Dobrze. Księga Wyjścia, 20 rozdział, werset 8. Księga Wyjścia, 20 rozdział, werset 8.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić.
Jedno z tych poleceń, z tych nakazów, które Bóg sam osobiście wypowiedział. Pamiętaj o dniu szabatu, żeby go święcić. Księga Kapłańska, znowu, 23 rozdział, 3 werset.
Był czytany przy okazji drugiego przed chwilą.
To przeczytajmy jeszcze raz.
Przez 6 dni będziecie wykonywać pracę, ale 7 dzień będzie szabatem odpoczynku, świętym zgromadzeniem. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Jest to szabat Pana we wszystkich waszych domach.
Czyli to jest szabat?
Pana.
Pana. Czyli nie było tajemnicą i nie było niczym dziwnym, jeśli Izraelita świętował to wszystko. Bo przez to okazywał swoje posłuszeństwo Bogu. Mhm.
Tak jak sobie powiedzieliśmy, teraz popatrzmy, co mówi Paweł w 14 rozdziale listu do Rzymian. I zaczyna od wersetu pierwszego. I co mówi?
A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii.
Tak. Słabego w wierze. Teraz nie spierajcie się o kwestie sporne. Ważne jest, że ten słaby w wierze, to słowo może różne rzeczy oznaczać. I nie musi oznaczać, tak jak pierwsza myśl sugerująca, że słaby w wierze to taki niedojrzały, on nic nie wie, taki jeszcze głupiutki, świeżo nawrócony, a tu drudzy mądrzy wszystko wiedzą, a on taki, to zostaw go. Nie. Nie o to chodzi. Kontekst na to nie pozwala. Ponieważ co jest bardzo często powtarzającym się słowem, zobaczcie, w tym rozdziale. Przekonanie i co drugie? Jeżeli ktoś ma przekonanie, a jeśli co? Drugie słowo mówi. Nie ma przekonania. Czyli są dwie opcje. Ktoś ma przekonanie, jest przekonany, tak? A drugi nie do końca. Tak? Nie ma rozeznania na 100%. Ten drugi go nie przekona. I powstaje kwestia sporna. Zdarza się też na pewno i wam. Są pewne rzeczy, co do których wiecie jasno jak, a w niektórych nie wiecie. I wtedy lepiej czegoś nie zrobić, czy zamiast zrobić za dużo. Lepiej zachowawczo się zachować. Tak zachowawczo, bezpiecznie jest wtedy. O taką kwestię tutaj chodzi.
Czyli słaby wierzy, taki nie bez przekonania.
Ktoś, kto nie ma przekonania, czy na pewno robi dobrze.
Nieutwierdzony w danej kwestii.
On ma przekonanie, że lepiej tego nie zrobić, czy albo zrobić, niż nie zrobić i wpaść w kłopoty. W tym wypadku zrobić więcej niż mniej. I teraz powstaje kwestia sporna, bo jeden tak, a drugi tak. Więc każdy tu ma własne zdanie. Ale tydzień temu co powiedzieliśmy? Że jednego i drugiego
Pan przyjął.
Oni są już dziećmi Bożymi. Oni już uwierzyli w Pana Jezusa. Każdy ma własne zdanie. I teraz zobaczcie, co werset drugi mówi.
Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jeżyny.
Jeden jest pewny, że może jeść wszystko. On po prostu wie i je wszystko. A drugi, on nie jest przekonany, że może jeść wszystko. On nie ma tej pewności, on nie ma tej wiedzy. I co? Woli się ograniczyć. Woli się ograniczyć. Jeżeli weźmiemy i potraktujemy to jako podstawę do tego, weźmiemy prawo mojżeszowe, to jedzenie mięsa było czym obwarowane? Zresztą nie tylko mięsa, ale z mięsem było najbardziej rygorystycznie to. Czym było obwarowane?
Przykazania.
Tak, że kupowałeś mięso. Tak? No można było oczywiście pójść do rabina i sprawę załatwić, natomiast nie każdy mógł to też zrobić, tak? Bo to jest taki pośredni argument. Ale dla pewności, żeby nie wpaść w kłopoty i nie zjeść jakiegoś nieczystego, to lepiej było w ogóle się powstrzymać albo jeść od czasu do czasu tylko, wtedy kiedy była możliwość. Bo tu nie chodzi o to, że on nigdy nie jadł, ale chodzi o to, że generalnie był ostrożny z jedzeniem mięsa tego niepewnego, tak? Wolał się. A drugi nie ma dla mnie to żadnego znaczenia. Jem wszystko jak leci. Tu jest kontrast, zobaczcie. Ten je wszystko jak leci, a ten woli być ostrożny. On nie ma przekonania do tego. Tak? Mamy dwie opcje. I jeśli weźmiemy jako podstawę prawo mojżeszowe, to można wyciągnąć jaki wniosek?
że byli tam
tacy, że byli tacy,
którzy Żydów, którzy przestrzegali.
Byli tacy, już jeszcze na razie nie mówimy, czy wierzący z Żydów, czy z pogan, ale byli tacy wśród wierzących, którzy byli przekonani, że można jeść wszystko, i tacy, którzy nie byli przekonani, że można jeść wszystko. Jeżeli weźmiemy prawo mojżeszowe, jak gdyby na podstawę, to tymi niepewnymi mogli być wyłącznie Żydzi. No tak, inaczej mi nie wychodzi. Więc zobaczcie, piąty werset co mówi.
Jeden bowiem czyni różnicę między dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle.
Każdy niech będzie dobrze upewniony. Jeśli obchodzisz święta, to bądź pewny, że lepiej tak, a jeżeli jesteś uważasz, że nie trzeba, to okej, ale bądź pewny tego, co robisz. Więc jeżeli teraz weźmiemy prawo mojżeszowe na tapetę, to co możemy powiedzieć?
Że to Żyd robi różnicę między dniem a dniem.
Żyd robi różnicę między dniem a dniem, bo tylko to może znaleźć jak gdyby usprawiedliwienie czy wytłumaczenie w Słowie Bożym. A poganin, wierzący z pogan, on odrzucił stare życie i dla niego dzień każdy jest jednakowy. Chociaż były sytuacje, czytamy to w liście do Galacjan, kiedy wierzący z pogan próbowali pewne rzeczy robić, ale to jak gdyby jest temat obok. Nie mieszajmy go. Bo mamy sytuację w Rzymie. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień obchodzi jednakowo, traktuje jednakowo. Ale że trzeba być upewnionym w tym, co się robi. Więc jeżeli nie jesteś pewny, to obchodź. Czy, że możesz nie obchodzić, to lepiej obchodź. Bo łatwiej było Żydowi być upewnionym, że trzeba, niż że nie trzeba. Bo wszędzie, gdzie nie otworzył pismo, czytał, że trzeba. Łatwiej mu było być pewnym, że trzeba, niż że nie trzeba. No zgodzicie się ze mną?
No tak. Nakazy jak nic.
Zobaczcie werset szósty.
Kto przestrzega dnia dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia dla Pana nie przestrzega. Kto je dla Pana je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je dla Pana nie je i dziękuję Bogu.
Przyłóżmy teraz to do wierzących z Żydów i z pogan w kościele w Rzymie. Czy jesteśmy w stanie tutaj w tym miejscu zastosować zasady z prawa mojżeszowego? Weźmy Żyda bieżącego, tak, który nie ma przekonania, że może jeść wszystko. Ale w Słowo Boże go przekonuje, że trzeba trzymać dietę. I on będzie dzień świętował i on będzie dietę stosował. I dla kogo on to będzie robił? Słowo Boże mówi, czyń to dla Pana. Właściwa motywacja jest potrzebna. Czyń to z wdzięczności dla Pana. Bo on już należy do Pana. On nie zabiega o usprawiedliwienie. On to robi dla Pana, bo Pan mu to powiedział. On staje się, on chce być posłuszny. On nie ma rozeznania, że można tego nie robić. Ale wierzący z pogan, on się wyzwolił z tych wszystkich pogańskich świąt. I on jest przekonany, że może jeść teraz wszystko. I każdy dzień uważa jednakowo. On już nie obchodzi świąt tych swoich tam, które obchodził. Jest wolny. I teraz popatrzmy, jak byli poganie w Rzymie, to przez jakiś czas Żydów nie było. I oni potem przybyli ze swoimi zwyczajami. I nagle zrobił się lekkie zamieszanie. Właśnie kwestia sporna. Poganie jakoś sobie funkcjonowali, a tu nagle pojawiają się Żydzi i inne zwyczaje. I oni mają być razem, a zwyczaje są różne. I jest kłopot. Jest kłopot. I to jest jak gdyby podstawą, popatrzcie, tego listu i również tej kwestii. Czyli czy je, czy nie je, ważne, żeby był przekonany. Tak. Zgadza się? Czyli póki jej jest przekonany, ok. Jak ten jest przekonany, że nie je, ok. Dlaczego? Bo Paweł co mówi w 7 i 8 wersecie? Wyjaśnia to Paweł, tą kwestię.
Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana.
Więc co z tego fragmentu wynika? W związku z tym, co Paweł mówi zdanie wcześniej.
Że oni to robią albo nie robią dla Pana.
Tak, nie robisz tego dla siebie.
Wszystko, co robią, mają na chwałę Boga robić.
Masz robić to we właściwej postawie, bo robisz to dla Pana. Stąd dalsze zalecenia. O nich będziemy jeszcze za tydzień mówić, ale właśnie dlatego, że robisz to dla Pana. To jest postawa też musi być odpowiednia. Czyli wszystko należy czynić zgodnie z przekonaniem, z myślą o oddawaniu chwały Bogu, bo należymy do Pana cały czas. Cały czas należymy do Pana, więc wszystko, co robimy, musimy robić zgodnie z sumieniem, z przekonaniem, z myślą o oddawaniu chwały Bogu. I teraz zobaczcie, kolejne zdanie bardzo istotne, 14 werset.
Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie mam niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dlatego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste.
I słuchajcie, to jest rewolucja, co Paweł mówi. Bo Paweł, wychowany u stóp Gamaliela, faryzeusz, mówiąc takie zdanie, nawet apologeci, którzy są z pochodzenia Żydami i którzy tłumaczą, piszą komentarze, dla nich te stwierdzenie Pawła jest zagadką. I komentują tak. Naprawdę Jezus musiał mu to objawić. O, taki jest komentarz do tego. Bo na to nie ma komentarza. Paweł mówi, jestem przekonany, to nie moje zdanie. Jezus mnie przekonał, Pan, że samo w sobie nic nie jest nieczyste. Samo w sobie nic nie jest nieczyste. Ale jest nieczyste, jeśli ten, który je za nieczyste, uważa, to dla niego jest nieczyste. I teraz, czy to się kłóci z prawem mojżeszowym?
No nie, bo...
Dlaczego?
Bo Bóg określił, co jest nieczyste.
To Bóg określił dla ludzi, co jest nieczyste, dla Żydów.
A nie zrobił nieczyste.
A nie stworzył nieczyste, bo Bóg stworzył i wszystko było jakie?
Dobre.
Bóg nie stworzył złych rzeczy. Bóg określił, to Bóg określił kryteria.
Granice.
I w tym momencie stało się to nieczyste. Ale Paweł mówi mi... Pan objawił, że samo w sobie nic nie jest nieczyste. Bo jak sięgniemy do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, to znajdziemy, że Bóg to stworzył i Bóg widział, że wszystko było dobre. Więc te dwie rzeczy nie mieszają się. One funkcjonują obok siebie i zgodnie z tym, co Pawłowi objawił Pan Jezus, nie burzy to porządku stworzenia. Czy to jest jasne? Więc Paweł mówi bardzo ważne zdanie. Nie ma nic, co by samo w sobie było nieczyste. Więc teraz, jeśli ktoś uważa, że coś jest nieczyste, patrzymy na wcześniejsze fragmenty, to nie je tego. Bo on jest przekonany, że tak jest. Ale ktoś jest przekonany, że nie ma nic nieczystego, że można jeść wszystko. I je. Oczywiście wyjątek stanowi to, co jest podane dla wszystkich. Dla pogan również, co było na pierwszym soborze w Jerozolimie. Ale z innych powodów, tak? Bo tam była krew. Krwi Bóg zabronił jeść. I w przymierzu z Synaju, i w Nowym Przymierzu. Bo to jest składane na ofiarę. To należy do Boga. Krew należy do Boga. Ale to jak gdyby jest... Mam nadzieję, że rozumiecie, że nie trzeba tego tutaj mieszać i wrzucać. Chyba, że ktoś chce... Słucham?
Nie łączy się.
Nie łączyć tego, chyba że ktoś chce celowo zrobić zamieszanie. No okej. Ale pytam was też, żebyście po prostu to to no tak rozsądnie do tego podeszli, zrozumieli, że wszystko, to znaczy każde jedzenie jest, nie ma jedzenia nieczystego, nic w sobie nie jest nieczyste, chyba że ktoś za nieczyste je uważa. I teraz Izraelita, który miał nakazane przez Boga w prawie mojżeszowym, on dalej uważał to za nieczyste. Piotr dalej uważał to za nieczyste. I ja się mu nie dziwię. To jest oczywiste, że on uważał to za nieczyste. I z tego, co Słowo Boże mówi w Dziejach Apostolskich, nie jadł tego. Zrozumiałe? To dlaczego tutaj mieliby wierzący zrobić inaczej z Żydów? Ale Paweł miał poznanie, ale mówi, ja mam takie poznanie. I teraz ktoś, jeśli ma poznanie, że nie ma nic w sobie nieczystego, co jaki będzie konsekwencja?
Będzie jadł wszystko.
Będzie jadł wszystko. Też z pewnymi zastrzeżeniami, o których sobie powiemy na koniec. Więc Paweł mówi bardzo ważne zdanie, zapiszcie je sobie, tak, że nie ma nic nieczystego, co by było samo nieczyste w sobie. I tu chodzi o co? Jeżeli weźmiemy prawo mojżeszowe, to mamy określone rzeczy czyste i nieczyste, które Bóg już wcześniej określił, już nie tylko w prawie mojżeszowym, ale już jak czytamy historię Noego, to już było, że do arki weszły zwierzęta czyste i nieczyste. Ale to Bóg określał, co jest czyste, a nieczyste. Tak? Ale nie samo w sobie, a dla ludzi. Ale samo w sobie nie. I teraz zobaczcie. Paweł dalej co mówi w 17 wersecie, podsumowując to?
Królestwo Boże, bowiem nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.
Tak. Nie jest kwestią posłuszeństwa Bogu, takiego w Nowym Przymierzu, pokarm i napój. Jeżeli, co jest istotniejsze, co jest fundamentalne?
Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.
Postawa między wierzącymi, bo to była kwestia sporna.
To, co służy pokojowi, tak? Innemu zbudowaniu.
Czyli te kwestie, o których tutaj czytamy, jeden je, drugi nie, jeden tak, drugi tak, to jest kwestia posłuszeństwa Bogu samo w sobie? No nie. Bo gdyby było, to i ten musiałby tak samo. Mhm. No nie może być, że to jest czysty inżynier. Ale co jest istotne? Kiedy się przestaje być to na chwałę Boga? Idźmy dalej. Kiedy przestaje to być na chwałę Boga? Kiedy robisz to bez przekonania i jest problem. Nie kwestia jedzenia, ale tego, w jakim nastawieniu to robisz. Czy masz przekonanie, czy nie. Dlatego, że co? Paweł mówi, zobaczcie w 20 wersecie.
Z powodu pokarmu nie niszczy dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem.
Nie niszcz dzieła Bożego. O tym sobie powiemy za tydzień, bo jeżeli ty swoją postawą, tak, burzysz czyjeś zdrowie duchowe, to jest problem, tak? Czyli co? Werset 20 mówi o jedzeniu. Wszystko jest
czyste,
ale jeśli ktoś je bez przekonania, to dla niego jest jakie?
Nieczyste.
To, co Paweł powiedział w wersecie 14. Jest czyste, ale jeśli jest bez przekonania, to już nie jest. I teraz, jeśli taki Izraelita cały czas jadł, nie jadł, tak? Czy tam ja tylko czyste. A teraz on popatrzy na kogoś i zacznie jeść też, no on też, ja, ale bez przekonania będzie to ja. To co, jak Paweł to określa? To ma problem?
To jest grzech.
Ma problem. Ma problem, bo robi to nie bez przekonania. Czyli fundamentem tutaj jest przekonanie.
Nie może być na siłę.
Przekonanie musi być. Postawa wewnętrzna, postawa serca, postawa tego, że chcesz być posłuszny Bogu, a nie eksperymentować.
Tak.
Ty chcesz wiedzieć, Boże, przekonaj mnie, a nie będę próbował, bo ktoś inny i będę tak jak on. I tu jest problem, ponieważ nawet obserwacja kogoś tutaj już jest problemem. Ten ktoś już jest zgorszeniem dla niego, nie? Sobie o tym szerzej powiemy za tydzień. Czyli co? Zobaczmy, werset 21 mówi.
Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża, gorszy lub słabnie.
Wolność w jedzeniu i piciu, tak? Jaka ma być? Ma być? Można tak. mieć wolność?
Można.
Ale co?
Jak wiemy, że ktoś się z tego powodu gorszy, to...
Nie na pokaz, aby poniżyć innych. Aby się wywyższyć. Co dalej Paweł mówi? Wszystko jest jakie? 21 werset.
Czyste.
Dobrze jest nie jeść mięsa, tak? I nie pić wina, jeśli...
Ktoś się obraża gorszy.
Tak, czyli wszystko jest dobre, ale nie każdy ma takie przekonanie. I teraz co? Jeśli przekonany, że można jeść wszystko, je i pije, tak? Ale ktoś uważa, że on robi to, że tego lepiej nie robić, że nie wolno tego robić. I on się jak? Gorszy, tak? To co?
To lepiej się nie trzymać.
Tak. A jeśli ktoś sam będzie jadł nieprzekonany, to będzie jadł jak? Jest napisane. No patrzcie w tekst. 21 werset co mówi? Jeśli jesz i nie jesteś przekonany, to jak jesz? 21 werset. 21 werset mówi tak. Dobra ci jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani żadnej rzeczy, którą brat twój obraża albo gorszy, albo słabieje. Ty masz wiarę? Miej ją sam przed Bogiem. Błogosławiony, który samego siebie nie sądzi w tym, co ma dobre. Jesteś przekonany? Nie potępiasz siebie? Jesteś szczęśliwy. Jeśli uważasz to za dobre. I teraz popatrzcie na werset 2, 14 i skonfrontujcie te zdanie z wersetu 22 z wersetem 2 i 14. Czy grzechem jest jedzenie wszystkiego?
Nie.
Zależy od okoliczności.
Od jakich?
Od takich, czy to rujnuje czyjąś wiarę, czy nie.
Tak, ale ja nie o to pytam. Ja pytam, czy jedzenie...
Samo w sobie.
Wszystkich
w sobie
pokarmów, nie. tak? Czy jest grzechem?
Samo w sobie nie.
Samo w sobie nie, bo nie ma nic samo w sobie nieczystego. Ale co? Ty musisz doskonale wiedzieć, co robisz. Musisz mieć świadomość tego, bo jeśli robisz, a nie masz przekonania, masz wątpliwości, czy na pewno tak jest, to tu już jest problem. Ale jedzenie wszystkiego jest samo w sobie grzechem, czy nie?
Nie.
Jesz wszystko, wcześniej było? Dziękujesz Bogu za to, że ci dał to jedzenie. Dziękujesz Bogu za jedzenie. Ale werset 23 co mówi? Ale jeśli...
Ktoś ma wątpliwości.
W czym? W czym?
No w tym, co robi.
W jedzeniu i świętowaniu.
Motywacja.
Tak? Czy w niejedzeniu i nieświętowaniu, tak? To powinien to robić?
Nie.
Nie powinien robić tego, do czego nie jest przekonany, bo wtedy z czym mamy do czynienia?
Z potępieniem, z grzechem.
Werset co mówi 23?
Wszystko, co nie jest wiary, jest grzechem.
Czyli robienie tego, bądź nierobienie jest grzechem? A co jest grzechem?
To,
że to jest bez przekonania. To jest ważne, słuchajcie. Że Paweł mówi, tu jest problem. Brak przekonania, czy tak jest. Czyli mamy kogo tam? Wierzących z pogan i z Żydów. Z których jedni co?
Przestrzegają diety.
Przestrzegają dalej diety.
I świąt.
Nie mają przekonania, że można inaczej. Mhm. Tak? Ale uważają, że należy tak. Bo trzeciej opcji nie ma. Nie ma trzeciej opcji. Ale są też tacy, w większości z pogan, że... No bo Paweł też ma poznanie.
Jedzą wszystko.
Jedzą wszystko i wiedzą, że to nie jest grzechem. Jeśli jedzą, z przekonaniem. A kwestia sporna polega na czym? Czy można, czy nie można? Więc Paweł kwestię sporną wyjaśnia?
Tak.
Jak wyjaśnia kwestię sporną?
Mówiąc, że w zasadzie wszystko jest czyste, a nieczystym się staje dlatego, który uważa za nieczyste.
I jak wybrnąć z tej kwestii spornej?
Każdy postępował tak, jak ma przekonanie.
Żeby szukać...
Tak, jak ma przekonanie.
Brata, tak?
Tak, też, ale najpierw masz robić tak, jak masz przekonanie.
Tak.
Musisz to robić z przekonaniem. Jesz z przekonaniem, nie jesz z przekonaniem. Popatrzmy na jedną kwestię. Otwórzcie list do Galacjan, w 2 rozdziale, 12-14 werset. Żydzi nie mogli przestawać z poganami, tak? Nie mogli z nimi jeść. Bo oni jedli co innego. Zobaczmy, co robił Piotr.
Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. Gdy zaś oni przyszli, odsunął się i odłączył, obawiając się tych, którzy byli z obrzezania. A razem z nim obłudnie postępowali inni Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w tę ich obłudę. Lecz gdy zobaczyłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem Piotrowi wobec wszystkich, jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, a nie po żydowsku, czemu przymuszasz pogan, aby żyli po żydowsku?
Co robił Piotr?
Jadł z poganami.
Jadł z poganami. I ktoś powie, ale on mógł jeść tam tylko koszerne. Jest to argument, ale moim zdaniem naciągany, ponieważ poganie nie przestrzegali koszerności. I naprawdę Piotr miałby poważny problem, bo tam prawdopodobnie wszystko, co było na stole, było niekoszerne. Bo żaden rabin tego nie oczyścił. A Piotr z nimi jadł. Więc wydaje mi się, że on po prostu z nimi jadł. Po prostu jadł z poganami. Jadł z nimi, przy jednym stole siedzieli. Nie tylko z nimi przebywał, z nimi jadł. I za co go Paweł krytykuje? Za to, że siedział i z nimi jadł?
Że poszedł, jak przyszli inni.
Za obłudę go skrytykował, a nie za fakt siedzenia przy stole. Gdyby Piotr dalej, jak przyszli od Jakuba, robił to samo, nie byłoby żadnej krytyki. Piotr nie był zobowiązany, ale on przy tych tak, a przy tych tak. Jak przyszli od Jakuba, to on wszystko jak ci. Jak nie było ich, to siedział z poganami ja. I tu jest kontrast, moim zdaniem, który pokazuje, że on tam wcale koszernych rzeczy nie musiał jeść. Bo od Jakuba, to owszem, bo byli tacy wierzący właśnie z Żydów. I Paweł krytykuje Piotra za obłudę, a nie za fakt siedzenia przy stole i konsumowania z poganami jedzenia, bo to byli wierzący z pogan, a nie poganie nieodrodzeni. Powiedzieliśmy już sobie, że Paweł obchodził święta żydowskie, właśnie 20 rozdział, 16 werset, który niedawno nawet mieliśmy w niedzielę. Będziemy czytać 20 rozdział dalej, kiedy od 20 do 27 wersetu, otwórzcie, kiedy Pawłowi zarzucano, że on zakazuje obrzezywania. Kiedy Pawłowi zarzucano, że on dyskredytuje i swoimi nauczaniami niweluje w ogóle zasadność przestrzegania obrzeski, w ogóle rytuałów świątynnych, które obowiązywały tam, że on to wszystko dyskredytuje. Mówi, że to niepotrzebne. Do niczego nie jest to potrzebne. To 21, tak? No ja tutaj źle zanotowałem. W takim razie to jest 21, tak proszę. Dalej. Paweł w 28 rozdziale Dziejów Apostolskich, 17 wersecie, też coś bardzo ważnego powiedział. Tak?
Po 3 dniach Paweł zaprosił przywódców żydowskich. Kiedy się zeszli, powiedział do nich: mężowie bracia, nic nie uczyniłem przeciwko ludowi i zwyczajom ojczystym, a jednak zostałem wydany w Jerozolimie jako więzień w ręce Rzymian.
Zarzucono Pawłowi między innymi to, że wprowadził pogan do świątyni, co było niedopuszczalne. A Paweł mówi: ja nigdy tego nie zrobiłem. Ja wiem, jakie obowiązują zasady i ja ich przestrzegam. Wtedy, kiedy trzeba. Kiedy czytamy 20 rozdział, 7 werset, to już czytaliśmy w niedzielę, tam jest wymienione dzień po szabacie. Nie po jakimś innym, tylko po szabacie. Więc czas był dalej liczony od szabatu. I śmiem twierdzić, że wielu wierzących z Żydów świętowało szabat. I dzisiaj świętuje, ale są też tacy dzisiaj wierzący z Żydów, którzy tak jak Paweł uważają, że mają poznanie, że nie ma nic nieczystego i normalnie jedzą wszystko, jak to się mówi w cudzysłowie, co się w jatkach kupuje. Są dzisiaj już wierzący z Żydów, którzy tak żyją i tak. Ważne, żeby mieli przekonanie, czy robią to dobrze. Tak. Bo ci, którzy jedzą i nie mają przekonania, że można jeść wszystko, a mają swoje ograniczenia, okej, nie wolno robić z tego kwestii spornej, bo ona nie stanowi o posłuszeństwie Bogu jako takim. To jest wyraz dziękczynienia. Bo gdyby to był warunek posłuszeństwa Bogu, to nie mogłoby być tak, że jedni tak, drudzy tak. To by było wykluczone. Pytania. Czekam, bo tu na Skype piszą. Takie dodatkowe. Czy można te sprawy zamienić na takie inne? A, czyli te przykłady z tych świąt zamienić na coś innego. Zmetaforyzować. Za chwilę. Bo tak się często uważa. Okej. Zaraz o tym powiemy. Kamil jeszcze pisze. Ja podobnie do wersetu 21. Jak odnosić winę do diety żydowskiej? Wino w diecie żydowskiej nie było zakazane w żaden sposób. Nie było też zakazane w diecie wierzących z pogan. Problem polegał na czymś innym. Problem polegał w umiarze. Ponieważ to nie było tak, że wino się piło raz w miesiącu, bo wino się piło codziennie. Ono często było niskoprocentowe, ale niekoniecznie. I problemem było to, że nie wszyscy potrafili to we właściwy sposób dozować. Zarówno z wierzących, z Żydów, jak i z pogan. I to również mogło być zgorszeniem dla jednych i dla drugich. I odnośnie tego, co mówi Kamil, jest jeszcze jedna możliwość, którą w to należy włączyć. Jedna kwestia, którą można w nią ją włączyć w tą tutaj kwestię. Otóż jest ona opisana w liście do Koryntian, w 10 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian. Tam mamy fragment od wersetu 18 do 33. On mówi o czymś innym, ale moim zdaniem wiąże się w pewien sposób z zagadnieniem z rozdziału 14 listu do Rzymian, bo dotyczy wierzących z pogan. Tam mamy fragment o tym, że byli wierzący z pogan, którzy uważali, że nie jest nic złym pójść na taką uroczystość ku czci bożka pogańskiego i jeść to mięso, bo to jest tylko mięso. Paweł mówi, fakt, to jest tylko mięso. Ale zastanów się, bo jest inna kwestia. Ty masz kontakt z demonami, bo tam jest na część demonów to oddawane. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Może być tak, że inny wierzący cię zobaczy i będzie zgorszony tym, bo będzie uważał, że ty bierzesz udział w kulcie pogańskim. I wtedy twoja wolność, twoje dobro będzie zgorszeniem dla brata. I mówi również tam w tym fragmencie, że wszystko, co jest w jatkach, kupujcie i jedzcie. O nic nie pytając. Dla spokoju sumienia. Ale jeśli wam powiedzą, to już nie kupujcie. Już nie jedzcie tego, jak pójdziecie gdzieś w gości. W zależności od tego, czy jesteście w gościach, czy kupujecie coś w jatkach. Tak? No wtedy były takie właśnie sklepy tak zwane mięsne. Tak? Czyli chodziło o to, żeby mieć wolność, ale też, żeby w żaden sposób nie łączyć się duchowo z kultem tym duchowym kultem pogańskim. I moim zdaniem ma to pośredni związek również z tą sytuacją. Dlatego, że tutaj mogło również wchodzić w to, mogło, ja nie mówię, że tak jest, bo to z tekstu samego nie wynika. Moim zdaniem wynika tutaj kwestia tego prawa mojżeszowego i wierzących z pogan. Mogło być również sytuacja, w której wierzący z pogan, oni wiedzieli, że nie obowiązuje ich dieta żydowska, ale mogli być zgorszeni wolnością innych wierzących z pogan, którzy nie patrzyli na nich, że oni są ostrożni i nie mają przekonania, że wszystko można kupować w jatkach i jeść. Że można jeść te mięso ofiarowane bożkom. No i nie mieli takiego przekonania. Że można pić wino ofiarowane bożkom, bo tam też pito w dużych ilościach. I oni mieli uprzedzenie i mogli się zgorszyć. Więc ja nie wykluczam, że i taka możliwość tutaj istniała. Natomiast kanwą i podstawą tego tutaj fragmentu, moim zdaniem, jest różnica obyczajowości między wierzącymi z pogan a z Żydów. Że wierzący mogli być zgorszeni jedni i drudzy tym, że ktoś niewłaściwie używa trunków pyskokowych, tak? I je nie te rzeczy, co trzeba, i świętuje bądź nie świętuje. W tym sensie rozumiem kwestię wina. Dlatego Paweł mówi, lepiej nie pić, jeżeli nie masz przekonania i nie chcesz być całkowicie trzeźwy, tak? Są fragmenty, które o tym mówią, że lepiej napełniać się Duchem Świętym niż winem, że wino jest niebezpieczne dla wierzących w tym sensie. Natomiast jak najbardziej w księgach tak zwanego Starego Testamentu znajdziemy, że wino rozwesela dusze, różne rzeczy tam to dobre możemy znaleźć o winie i ono nie było jakimś niczym złym. Natomiast pytanie, jak ty tego używasz i czy to, co robisz, w jaki sposób to robisz, nie jest zgorszeniem dla brata czy siostry. Bo może tak być. Może tak być? Może to dotyczyć jedzenia, ale również wina. Więc ja to tak rozumiem. Nadużywali wina i jedni i drudzy. I wierzący, kiedy się nawracali, mogli być wyczuleni na to. Niektórzy. Tak to rozumiem. Kwestie wina 21 wersetu. Natomiast kwestie, czy można to odnieść teraz do dzisiejszych świąt Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy. Tu mamy jasne, jak gdyby, moim zdaniem, jeśli inaczej zapytam, czy te założenie, że chodzi o święta żydowskie i o obchodzenie świąt żydowskich i diety żydowskiej, bądź nie kultywowanie tej tradycji, tak? Czy ona wytrzymuje próbę tekstu, czy to pasuje ta interpretacja?
Historycznie się zgadza, tak? Tego, że Żydzi...
Ale można było i to robić, bo skoro Paweł mówi, że nie ma nic nieczystego, że każdy dzień uważa jednakowo, to Bóg jak gdyby nie rozsądzał tego, nie decydował, że ten jest posłuszny, a ten to już nie jest. Jeśli robiłeś to z przekonaniem, bo było jedno święto, które trzeba było robić, trzeba było obchodzić. I to jest święto Wieczerza Pańska. Ale Paweł mówi ilekroć. Tam nie jest podane, że to miało być raz w roku, czy raz na miesiąc, ilekroć. Więc też nie było to uzależnione od dnia, a od tego, czy się spotykali, czy nie. Nawet wierzący z pogan mogli mieć wątpliwości, czy można jeść każde mięso, nie w sensie czyste, a nieczyste, ale takie, czy ofiarowane bożkom, czy nie. Problem był ten sam. Dlatego mówię, że ja to włączam. Wydaje mi się, że można taką tutaj opcję włączyć w to, natomiast nie upieram się, bo w tekście tego wam nie pokażę. Pokażę to wam w innym fragmencie, w innym mieście to miało miejsce. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to pozbawione sensu zupełnie i takie absurdalne, że aż nie chciało mi się o tym mówić. Nie, uważam, że to jest prawdopodobne. Odrzucam również opcję, że wierzący z pogan chcieli świętować te święta żydowskie. No bo jeśli chcieliby to robić naprawdę ku chwale Boga, no to musieli to zrobić zgodnie z przepisami. A warunkiem było obrzezanie mężczyzn, tak? A niewiasty mogły to robić, jeśli no tam wtedy było trochę inaczej, tak? Wtedy albo ojciec, jak gdyby był tym, który zarządzał życiem takiej osoby, albo mąż, albo jakiś inny opiekun z rodziny, tak? Mężczyzna. Natomiast czy można tutaj w to włączyć święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc? Ja powiem może inaczej. Najpierw zdefiniujcie sobie, jakie źródło mają te święta. I nie chodzi mi o to, że tam jakieś... że będziemy szukać korzeni w pogańskich świętach. Nie o tą kwestię mi chodzi. Chodzi mi o to, kto je powołał do życia. Kto je powołał do życia. Jeżeli źródło jest dobre, to święto jest dobre. Jeżeli źródło jest niedobre, to takie będzie święto. Poczytajcie sobie, kiedy zaczęto obchodzić święta Bożego Narodzenia, kiedy ono znalazło swoje miejsce pierwszy raz, od kiedy wprowadzone zostało jako urzędowe, ale kiedy pierwsze sygnały pojawiły się o tym. Zobaczycie, że to będzie dużo lat po śmierci apostołów. Jeżeli będzie święto Wielkanoc w tym konkretnym czasie, czy to będzie, bo to jest najbardziej znane święto w kościele rzymskim i prawosławnym. To są największe kościoły tak zwane chrześcijańskie, tak? Więc popatrzcie, kiedy one znalazły swoje miejsce, kiedy zostały powołane do życia, w jakich okolicznościach. I zobaczycie, jak wiele lat minęło od apostołów. Więc mi się wydaje, że trzeba trzymać się Słowa Bożego, a do jakich roli sprowadzony jest tam Jezus Chrystus w grudniowych świętach. To jak gdyby odrębna kwestia Ewa. Mi chodzi tylko o to, czy mamy tego szukać tutaj i interpretować to w Słowie Bożym, czy nie. Czy możemy tutaj wkleić Boże Narodzenie na przykład i Wielkanoc, czy nie.
No nie było tego w tym czasie.
Słuchajcie. Każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie. Ja świętuję Wielkanoc. Ilekroć ten chleb jecie, z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Ja mam Wielkanoc za każdym razem, kiedy łamiemy się chlebem i winem. Już tak nazywając to Wielkanocą. Więc jeżeli mówimy o świętach katolickich Wielkanocy albo prawosławnych, to nazwijmy to po imieniu. Mówię o świętach katolickich Wielkiej Nocy. Czy należy je tu wkleić? A nie, czy święta Wielkanocy należy wkleić. Czy Boże Narodzenie należy tu wkleić? Nie. Czy katolickie Boże Narodzenie należy tu wkleić? Albo prawosławne Boże Narodzenie należy tu wkleić. Nazwijmy święto po imieniu. Bo to jest pełna nazwa tego święta. I wtedy możemy odpowiadać na to pytanie. Tak bym odpowiedział. Nie powiedziałbym wprost tak lub nie, tylko każdy musi sam się zastanowić. Trzeba włączyć myślenie, moim zdaniem. I dobrze zdefiniować pojęcia. Natomiast tekst mówi to, co mówi. Nam może jest on niezbyt bliski, ponieważ nie mamy takiej sytuacji, że są wśród nas wierzący z Żydów, że są inne obyczaje, chociaż są takie miejsca, owszem, są, może nie tutaj u nas, ale takich miejsc jest trochę. Są takie sytuacje również w Izraelu, tam gdzie są wierzący ewangeliczni i są tacy i tacy i często jest to powodem do sporów. Paweł ten spór pokazał, jak zażegnać. Pytanie tylko, czy ludzie chcą. Popatrzcie, że ten problem może wyniknąć również tylko między Żydami, bo my mówimy Żydzi, poganie. Ale może być tak, że Żydzi też mieli poznanie, że nie ma nic w sobie nieczystego. I nagle się okazuje, że dwóch braci w Chrystusie, jeden, tak, syn Jakuba i drugi syn Jakuba. I mają różne podejście do sprawy, jak mają teraz między sobą się zachować. Przecież Paweł miał rozeznanie. Nie czytamy, żeby Paweł jadł czy nie jadł, tego nie znajdziemy w Biblii, ale mógł mieć rozeznanie, a Paweł mówi, jeśli masz, stosuj je. Więc to nie musiało być tak, że to był taki poganie Żydzi. Nie. Między poganami, wierzącymi z pogan, mogły być zgorszenia z powodu jedzenia, ale również między Żydami, którzy jedni mieli rozeznanie, a drudzy nie mieli pewności i woleli zostać przy tym, bo do tego mieli pewność. Popatrzcie, że chodziło o pewną sytuację i Paweł mówi, jak ten spór zażegnać. Tak ten fragment rozumiem. Bo wtedy żadna kwestia tutaj nie kłóci mi się jedna z drugą. Bo do istoty sprawy, do sedna zagadnienia rozdziału 14 przyjdziemy za tydzień. Mając podbudowę tego, komu służymy i tego, jak wygląda podejście do świąt w Nowym Przymierzu i Przymierzu Synaju, mamy omówione. Tak? I teraz, mając już podbudowę, przejdziemy do postawy jedni względem drugich. I tu możemy już to zastosować dużo szerzej. Dlatego, że rozdział 14, bo mamy podzielone, kończy się, zaczyna się 15, ale to jest jeden ciąg myślowy. Bo chodzi o postawę między wierzącymi. Czy są pytania? Czy odpowiedziałem na te, które zostały zadane? Bo zadała Ewa i Kamil.
Też taki może komentarz właśnie do tego, bo te próby są, tak, powiedzenia, okej, ty nie świętujesz świąt Bożego Narodzenia, ja świętuję, ty nie świętujesz dla Pana, ja świętuję dla Pana. Zobacz sobie 14 rozdział listu do Rzymian. Tylko problem polega na tym, to co Darek już powiedział, ja tak jeszcze to podkreślę, że nawet ten, kto tak głosi, musi przyznać, że w tym czasie, kiedy Paweł pisał list do Rzymian, czegoś takiego jak święta Bożego Narodzenia nie było. Więc nie może, jakby jest to wykluczone chronologicznie, prawda? Więc jeśli ktoś chce wkleić tutaj święta Bożego Narodzenia, to wówczas nie ma siły, ale musi powiedzieć, że Paweł pisze tutaj również o świętach pogańskich, które były pierwowzorem świąt Bożego Narodzenia. Czyli święta narodzin niezwyciężonego słońca, Saturnalia tak zwane, które w Rzymie jak najbardziej były obchodzone. I pojawia się wtedy problem. Jeśli Paweł to ma na myśli tutaj, to wówczas mówi i ten, co to robi, dla Pana robi. Czyli Paweł pochwaliłby bałwochwalstwo. Jawne. Które w innych miejscach mówi, jak w liście do Tesaloniczan, że wy to porzuciliście, od tego się odwróciliście i to jest jedyna droga, jaką mogliście obrać. Czyli jakby nie wolno tego spłaszczać do tego, co jest dzisiaj, bo niektórzy chcą, żeby to zobaczyć, jak jest dzisiaj. Ale ja święta Bożego Narodzenia obchodzę dla Pana i to jest dobre i Paweł to też pochwala. No nie, nie mogę się zgodzić w ogóle z taką argumentacją, bo wówczas muszę przyjąć, że Paweł pochwalał pogańskie święta, które były wtedy obchodzone, a Paweł w żadnym miejscu tego nie robił.
Ja bym jeszcze tutaj, jeszcze raz bym to zapunktował, że nie święta Bożego Narodzenia, a katolickie i prawosławne święta Bożego Narodzenia, dlatego, że to są dwa odrębne święta. Nie wiem, czy wy, no, część z was była albo prawosławni, albo byliście katolikami wcześniej, nie wszyscy może, ja nie, ale to są odrębne święta. Jeśli się słucha wyznawców tego bądź tego kościoła, to niektórzy potrafią to aż tak zaznaczyć. To są nasze święta. Na nasze święta był śnieg, na wasze nie. Czyli wasze święta nie są naszymi świętami. Więc to jest też ważne. Pamiętajmy, że wtedy mówimy o dwóch świętach. Nie tylko Bożego Narodzenia, ale mówimy o dwóch świętach Wielkiej Nocy nawet. A to, co mówi Rafał, źródło jest w jednych i w drugich te same. Natomiast tu nawet ten problem mamy. To teraz pytanie, które?
Które nasze? Które to?
W Biblii tego nie znajdziemy. I to jest właśnie ten problem, który sztucznie czasami jest tutaj wtłaczany. Po co? Żeby usprawiedliwić pewne rzeczy. Tylko po co?
Że trzeba znaleźć po prostu to, co dzisiaj tak staramy się zrobić, znaleźć to, o czym mówi tekst.
A nie o czym nie mówi.
A nie próbować dopasować nasze praktyki, które nam się podobają, nie chcemy z nich zrezygnować, czy boimy się nawet z nich zrezygnować, bo one są fajne, to jak to Darek zawsze mówi, duszewność naszą zaspokajają, tak? I my nie chcemy z tego zrezygnować i szukamy wtedy w Biblii, no gdzie by to można podpasować. Ale przestrzegam, bo ci sami, te same osoby wierzące, pastorzy niektórzy, te same osoby, które potrafią skrytykować kult maryjny i powiedzieć, że Kościół katolicki robi rzecz niegodną, bo próbuje w Biblii znaleźć ten kult maryjny, którego nie ma. I w tym samym czasie próbuje się uświęcić święta, o których Biblia milczy. To jest, słuchajcie, to gdzieś tam, no, to nie jest dobre po prostu. Ja się temu sprzeciwiam. Ja nie mówię, że od czci i wiary osądzam tak kogoś, kto jak gdyby no, ma takie przekonanie i tak robi. Nie, nawet w artykule, które napisałem, na końcu napisałem, że nie o to mi chodziło w artykule, żeby tu kogoś, wiecie, powiedzieć, ty to brat nie jesteś, bo ty świętujesz. Ja też po nawróceniu kilka lat jeszcze choinka stała przez rok, dwa czy trzy, tak? Ale potem dojrzałem, zrozumiałem i postanowiliśmy razem z Kasią, żeby nie praktykować tego, o czym Biblia nie mówi. I dla mnie jest to niebezpieczne i tego robić nie będę. Dzisiejsza lekcja tylko mnie utwierdza w przekonaniu, że już jakiś czas temu dobrze zrozumiałem, tak? Już przy pierwszym studium naszym, które już kilka lat temu mieliśmy, ten 14 rozdział listu do Rzymian, bo Darek dzisiaj nie odkrywa Ameryki. Niektórzy już
omawiam to po prostu dokładniej.
Dokładniej może tak, ale to nie jest odkrycie Ameryki, tak? To my już to wiemy. Ci, co studiowali pierwszy raz, wiedzą.
Okej, okay. Więc chciałem, żebyśmy teraz podsumowali, kto jest tymi przekonanymi i nieprzekonanymi. słabi i mocni. Kim oni są?
No to są wierzący.
Wierzący.
Wierzący z Żydów i z pogan. Którzy robią to, co robią, czyli świętują bądź nie, zgodnie z przekonaniem. Tak przynajmniej powinno być. To są przekonani. To są ci, którzy znają swoją wolność w Chrystusie, następny wniosek, i wiedzą, co robią. A nie przekonani, to kto? Również wierzący z Żydów i z pogan, którzy nie mają pewności, czy wolno jeść wszystko. Żydzi z perspektywy prawa mojżeszowego, a poganie, tak jak próbowałem wam to zasugerować na podstawie listu do Koryntian, wierzący z pogan, ci, którzy są bardzo ostrożni w kupowaniu mięsa, bo oni mają inne kryteria, ofiarowane bożkom czy nie. I oni też będą ostrożni. Dla nich też będzie zgorszeniem, jeśli zobaczą coś takiego, co się dzieje. Więc możecie to w cudzysłów wziąć, w nawias, bo tego w tekście nie ma. Ja to uzupełniam o list do Koryntian, także jeżeli ktoś się z tym wnioskiem nie zgadza, to na półeczkę i albo w ogóle nie. Natomiast kto notuje, może zanotować. A nie przekonani, to też wierzący z Żydów i z pogan właśnie. Tak jak tu i tu, bo Żyd może mieć przekonanie, że może mieć wszystko, ale też Żyd może nie mieć przekonania, że może jeść wszystko. Samo poganie. Jak mają postępować jedni i drudzy? Co jest fundamentem, podstawą posłuszeństwa Bogu? Jak mają to robić?
Przekonanie.
Z przekonaniem, zgodnie z sumieniem. Czyli robienie różnicy między dniami również i w diecie powinno być postępowaniem zgodnie z sumieniem, aby było to na chwałę. Na chwałę Panu jest wtedy, kiedy robisz to, czy nie robisz? Kiedy robisz i nie robisz, ale z przekonaniem. Nie kiedy robisz, to dobrze, a kiedy nie robisz, to źle. Kiedy robisz i kiedy nie robisz, jest dobrze, ale ważne, z przekonaniem. Przekonanie, czyste sumienie jest elementem prawa Nowego Przymierza. Czyste sumienie i wiara nieobłudna. To jest prawo. Tego nie wolno przekraczać. I jedni i drudzy nie mogą tego przekraczać. Czyli w Nowym Przymierzu nie ma rygoru obchodzenia świąt żydowskich bądź nie. Rygor jest sumienie. Ale nie ma nigdzie zakazu. Dla Żydów, tak? No bo poganie z naturalnych powodów nie, tak? Na co kładzie nacisk Nowe Przymierze, prawo? Na sumienie właśnie. I robienie czegoś zgodnie z przekonaniem. Bądź to, bądź to. Czy grzechem jest jedzenie albo nie jedzenie?
Nie.
Nie. Grzechem jest wtedy, kiedy co? Jest wbrew przekonaniu i wbrew sumieniu. Wtedy jest grzechem. Ważna sprawa też. Jedno to to, co zaznaczyliśmy tutaj już wcześniej, żeby nie wkładać w to pogańskich zwyczajów, tak? Pogańskich świąt, tego, co składane bożkom. To też nie jest takie obce w dzisiejszych czasach. Wierzący żyją na całym świecie. A miejsc, gdzie są składane ofiary bożkom, dzisiaj jest pełno. Mhm. Także pamiętajmy, że świat wierzących nie kończy się na Białymstoku. Więc to jest jedna kwestia. To już sobie omówiliśmy. Boże Narodzenie, Wielkanoc i te inne święta, tak? Czy tam Maryjne, czy jakieś inne, czy Boże Ciało. Też jak gdyby chyba sprawa jasna. Natomiast jest jeszcze jedna ważna kwestia, którą chciałbym tutaj powiedzieć. Ten fragment nie mówi również o kwestiach zdrowotnych odżywiania się. Bo niektórzy próbują z tych fragmentów, z Księgi Daniela, wyciągnąć wnioski, jakoby jedzenie tego to jest dobre, jedzenie tego nie, bo to jest zdrowe, to jest niezdrowe. Te fragmenty tego nie poruszają. Zdrowotności te fragmenty nie poruszają. Więc nie należy tutaj wkładać różnej maści diet, różnej maści zwyczajów żywieniowych i podciągać je pod kwestie zdrowotne. To jest odrębna kwestia, ona nie jest tu w ogóle poruszona. Więc nie należy tych fragmentów w ten sposób interpretować. Można sobie o tym rozmawiać, można sobie dyskutować, natomiast absolutnie nie należy do tego używać Pisma Świętego. Bo tego fragmentu, bo on o tym nie mówi. Bo takie interpretacje też się zdarzają niestety. Też się zdarzają. Niektórzy próbują się tu hinduizmu doszukiwać, wegetarianizmu. Niestety o tym ten fragment, może niestety dla tych, którzy tak próbują, nie mówi. To jest też, słuchajcie, bardzo ważne, bo tak jak ktoś próbuje podciągnąć tu święta dzisiejszego świata tak zwanego chrześcijańskiego, niektórzy próbują tu szukać hinduizmu i różnych innych religii wschodu, które dziś są bardzo popularne. Więc też bądźmy wyczuleni na to, kiedy ktoś nas będzie próbował do czegoś przekonywać, tak? Jedzenie to nie pokarm i napój, tylko radość, sprawiedliwość i pokój w Duchu Świętym, tak? To nie jedzenie, jedz co chcesz, tak? I ktoś tam powie, no widzisz, a ty mi mówisz, to niezdrowe, tak? Ale ten fragment, przepraszam, o tym nie mówi w ogóle. Jak zjesz coś niezdrowego i brzuch cię będzie bolał, nie pójdziesz na nabożeństwo, to zbudowany nie będziesz. To będzie na chwałę Panu? Bo nie przemyślałeś sprawy? Rozumiecie, już tak już mówię. Ale ten fragment o tym nie mówi. A niektórzy tak to interpretują. Czytałem też interpretacje, które bardzo szeroko to traktują. Również, że chodzi o pogańskie zwyczaje. Że ktoś tam się nawrócił i jeszcze przez 5 lat praktykował jogę, tak? Już jako chrześcijanin. I on takiego zna. A potem przestał. Okej, gdyby nie było fragmentu, czy robisz, czy nie robisz, dla Pana robisz, nie byłoby tematu. Można by było tak zinterpretować. Ale to zdanie, które mówi, czy świętujesz, czy nie świętujesz, czy jesz, czy nie jesz, dla Pana to robisz, tak jak na początku dzisiejszej studium ustaliliśmy, wyklucza możliwość, że to by było dla Pana. Ten człowiek by po prostu jeszcze był w błędzie. Bóg mógłby to tolerować w swojej wielkoduszności, bo to jest jego już dziecko, ale nie mogłoby to być na chwałę Bożą, ponieważ Bóg się brzydzi takimi rzeczami. Natomiast takie interpretacje są, stąd ja, mając świadomość, że może niektórzy, może wśród Was, czy na Skype'ie, czytali takie interpretacje, na początku zrobiłem ten wstęp. Tyle uznałem za słuszne, żeby zrobić taką jeszcze uzupełnienie, bo niestety ten fragment jest bardzo często nadużywany do różnych manipulacji. Niestety. Mam nadzieję, że po dzisiejszym studium wy tego robić nie będziecie. Ja dziękuję za uwagę. 3 pytania na zastosowanie albo 2. Czy rozumiesz swoją wolność w Panu właściwie? Skąd wiesz? Czy masz czyste sumienie? Gdy jesz? Świętujesz? Czy wszystko robisz dla Pana i we właściwej postawie? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie.
Możesz powtórzyć drugie pytanie?
Tak. Czy masz czyste sumienie, gdy jesz lub nie jesz, świętujesz bądź nie świętujesz? Co świętujesz? Co świętujesz? Pytanie jest bardzo szeroko postawione w kontekście tego fragmentu całego. Natomiast wiele z tych kwestii może być dla nas obcych, natomiast te freestyle'owe interpretacje, a i owszem, mogą nam być bardzo bliskie i wtedy znając, trzymając się kontekstu i Słowa Bożego tego, co to oznacza, łatwo nam będzie rozpoznać, że ktoś niewłaściwie ten fragment stosuje, a też nie tyle może jego naprostować, co samemu nie dać się zbić z pantałyku, jak to się mówi. Zbić z tropu. Że nagle zaczniemy myśleć, a może faktycznie. No jeżeli ta nauka nam utkwi w głowie i wyda owoc, zapuści korzenie, to będziemy to pamiętać długo. Pomódlmy się.